Czego kobiety najbardziej się w ogóle obawiają, jak zaczynają rozszerzać dietę swojego dziecka?
Największy problem jest z tą oceną otoczenia. Metoda BLW to jest w wielkim skrócie jest to metoda karmienia niemowląt, która od początku zakłada, że właśnie dziecko je samodzielnie. Trzeba zachować pewne względy bezpieczeństwa, tak? Dziecko musi siedzieć stabilnie, te produkty muszą być odpowiednio miękkie. Pierwszy miesiąc BLW, kiedy rodzic widzi, że połowa z tego jedzenia ląduje na podłodze, tak? I marnuje jedzenie, tak? To nie nakładaj tak dużo. Ortodonci mówią, że jest też plaga dzieci, które mają po prostu niewykształcony dobrze zgryz, dlatego że je jadły bardzo długo papki. Dzieci na przykład w pewnym wieku przestają lubić warzywa.
Na czym polega fenomen?
Tak?
Chrupek kukurydzianych. Oh. Skąd w ogóle według Ciebie jest aż taka duża plaga nadwagi i otyłości? I jak sobie radzić też z tym, żeby, wiesz, nie przesadzić w żadną stronę, nie?
Jest mnóstwo czynników. Od właśnie przetworzonej żywności. Co my z tym możemy zrobić? Albo po prostu...
Asia, bardzo mi miło Ciebie gościć tutaj w rozmowach w dresie.
Dzień dobry, Aniu.
Cześć, cześć. My się już chwilę znamy tak online, można powiedzieć. A ja też jako mama podpatruję i szukam inspiracji. Będziemy rozmawiać... Nie powiedziałabym głównie o żywieniu dzieci, ale na pewno to będzie jakiś taki temat, który się tutaj mocno przewinie. Powiedziałaś mi już tutaj przed rozmową, że wy zaczynałyście 10 lat temu
tak.
swoją przygodę z BLW. I w ogóle na początku chciałabym, żebyś rozwinęła skrót dla każdego, kto nie będzie wiedział, o co chodzi. I skąd pomysł, szczególnie 10 lat temu, żeby się tym zająć, zainteresować i zrobić z tego biznes, który zresztą odnosi ogromny sukces.
Mhm. Oj, wiesz co, to tak nie do końca właśnie to był pomysł na biznes, to w ogóle nie był pomysł na biznes. Te 10, prawie już 11 lat temu, bo tyle będą mieli Ala i Antek, czyli moja córka i Ani, syn Antek, po prostu zaczynałyśmy rozszerzanie diety. Dzieciaki skończyły pół roku, był ten moment, kiedy właśnie trzeba zacząć i w sumie ja już wiedziałam, że jest coś takiego jak metoda BLW, ponieważ gdzieś tam obserwowałam jakieś publikacje, gdzieś też na YouTubie jeszcze wtedy, tak, jakieś grupy na Facebooku i wiedziałam, że jest taki sposób karmienia dzieci. On jeszcze w Polsce dopiero kiełkował. W Polsce to jeszcze była taka, wiesz, innowacja, coś jest, co ty wymyślasz, tak? Ale gdzieś na przykład w Wielkiej Brytanii to już było dość powszechne. No i od początku tak naprawdę wiedziałam, że tak, ja myślę, że moje dziecko może jeść w taki sposób, bo w sumie to wygląda bardzo naturalnie. Nie wyobrażałam sobie kupowania słoiczków, zresztą gdzieś tam wcześniej widziałam już słoiczki, jak one wyglądają, jak smakują, jak ta konsystencja w ogóle się przedstawia i od samego początku stwierdziłam, że okej, no idźmy w tę stronę, spróbujmy. I wtedy jeszcze nie znałam Ani. Dopiero po jakimś miesiącu, gdzieś właśnie na jakiejś grupie na Facebooku się za nią poznałyśmy. I to właśnie była grupa BLW Polska. I ta nazwa BLW, Baby Led Winning, to jest skrót właśnie z tej angielskiej nazwy, czyli ona została spolszczona na potrzeby książki wydawnictwa Mamania, czyli Boba zrobi wybór.
Okay.
Ale tak naprawdę ta metoda BLW to jest w wielkim skrócie jest to metoda karmienia niemowląt, która od początku zakłada, że właśnie dziecko je samodzielnie i je tyle, ile potrzebuje. Czyli my nie odmierzamy do miseczki na przykład jakieś tam papki, nie karmimy łyżeczką, nie skupiamy się na tym, ojejku, dzisiaj moje dziecko zjadło całą miseczkę, jutro na przykład już nie zje tej całej miseczki, już jest stres. Tylko po prostu rozkładamy przed dzieckiem ugotowanego ziemniaka, brokułę, wszystkie te rzeczy, produkty, które sami jemy, tylko bez dodatku soli, bez dodatku cukru. I dziecko rączkami dotyka, rozgniata, robi z tym wszystko, co tylko chce, aż to trafi w końcu do buzi i tam w buzi też poznaje konsystencję, fakturę, smak, temperaturę też i samodzielnie je, tyle ile potrzebuje. Ale równocześnie jeszcze to jest bardzo ważne, by to dodać, że w tym toku tego rozszerzenia diety mama cały czas albo karmi piersią, albo mlekiem modyfikowanym na żądanie. Mhm. Czyli na początku, kiedy dziecko poznaje te smaki, ono je tylko próbuje. Właśnie wiemy o tym, że dziecko ma prawo do tego próbowania, zaznajamiania się z tymi smakami, ale to mleko dalej jest takim głównym pożywieniem, które dziecko przyjmuje. Dopiero z czasem właśnie ono wie, że tym pokarmem może się najeść, więc coraz mniej tego mleka potrzebuje. No i tak po prostu gdzieś tam, już wracając do tej historii z Anią, poznałyśmy się na jakiejś grupie na Facebooku, zaczęłyśmy rozmawiać. Okazało się, że mamy dzieci w tym samym wieku, z tego samego miesiąca, że obydwie jesteśmy wtedy jeszcze nauczycielkami, skorpionicami, że mieszkamy w dwóch różnych miastach, ale gdzieś tam mamy bardzo dużo wspólnego ze sobą. No i zaczęłyśmy po prostu internetowo rozmawiać, nie?
Zanim mi powiesz, jakie korzyści tak z punktu widzenia pewnie jakiegoś naukowego niesie za sobą taka metoda wprowadzania żywności BLW, to chciałam się zapytać, co do ciebie najbardziej przemówiło w tej metodzie? Bo wiesz, o ile dzisiaj faktycznie to nie jest, chociaż w związku z macierzyństwem i żywieniem dzieci myślę, że nadal jest dużo kontrowersji, no ale wtedy faktycznie to było coś bardzo, bardzo nowego. Więc co było taką rzeczą, która ciebie najbardziej do tego przekonała, a co później też wiesz ze swojego już teraz doświadczenia, jakie korzyści ta metoda ze sobą niesie?
Wiesz co, w tym takim pierwszym zetknięciu z tą metodą właśnie przekonało mnie właśnie to, co mówiłam, ta naturalność, czyli że faktycznie po pierwsze ja nie wyobrażałam sobie tego, bo też widziałam gdzieś urodziny, u znajomych, tak, tego momentu, kiedy wszyscy siadamy do stołu i teraz tak, ktoś podgrzewa ten słoiczek albo w ogóle nawet niech to będzie zrobione domowe jedzenie spapkowane i mama karmi łyżeczką, czyli ona już w tym momencie nie je tego swojego jedzenia, tak, wszyscy jedzą, ona nie je. Dziecko otwiera tylko mechanicznie buźkę. Oczywiście to też nie jest tak, że my w jakikolwiek sposób demonizujemy karmienie łyżeczką, bo o tym pewnie za chwileczkę jeszcze porozmawiamy, ale wszystko z umiarem, wszystko dla ludzi, tak? Że karmienie łyżeczką samo w sobie nie jest niczym złym. Bardziej chodzi o to, jak ludzie do tego podchodzą, nie? Że później właśnie pojawia się ten element tego stresu, że dziecko nie zjadło tyle, ile rodzic oczekuje. I ja właśnie takie sytuacje różne widziałam i dla mnie to się wydawało takie nieprawdopodobne, że dlaczego to rozszerzanie diety ma być tak stresujące? Mówię, przecież to nie może być aż tak stresujące, już wystarczająco to, że się dziecko... Tak, właśnie. I mówię, nie, no po prostu no, idźmy na łatwiznę, że tak powiem, tak? No, nie róbmy sobie tego, tak? I stwierdziłam, i zresztą to też było bardzo instynktowne, że gdzieś tam moja córka po prostu chwyciła z talerza jakiś kawałek warzywa i spróbowała. Ja zobaczyłam, że no tak, no przecież to jest możliwe, tak? Ona to robi, ona je, tak? Więc dlaczego na to dziecku nie pozwolić? I to był taki pierwszy odruch, gdzie stwierdziłam, że w ogóle się nie będę zastanawiać dłużej nad tym, tak? Że przeszłam do tego na porządku dziennym. To nie było coś właśnie, co planowałam nie wiadomo jak bardzo. A później, kiedy już zaczęłyśmy pisać bloga i publikować przepisy i w ogóle to całe alaantkowe BLW, w ogóle ta nazwa też jest tak niedorzeczna, że aż nieprawdopodobne, że to wyszło, bo to też było tak, że właśnie moja córka ma na imię Ala, ani syn Antek, tak?
Okej, więc to jest połączenie.
I my po prostu, nie znając się nadal właśnie na żywo, rozmawiałam gdzieś tam przez telefon, mówimy, a dobra, no to może te nasze przepisy, bo my tak sobie rozmawiałyśmy, co tam gotujemy dla tych naszych dzieci, może sobie na Facebooku to publikujmy, no ale to trzeba mieć jakąś nazwę strony. No i po prostu w tym 2014 roku to było, to nazwijmy się alaantkowe BLW, bez żadnego założenia na cokolwiek. My miałyśmy etaty, my w ogóle nie myślałyśmy o tym, że to nie miało nieść ze sobą nic więcej poza tym, że my to robiłyśmy dla siebie. No ale później okazało się, że gdzieś tam właśnie na tych grupach na Facebooku, kiedy one jeszcze były bardzo popularne, że gdzieś te nasze przepisy zaczęły się rozchodzić, że coraz więcej osób nas obserwowało. I był taki moment, kiedy ja, czytając jedną z książek Agnieszki Stein, takiej bardzo mojej ukochanej psycholożki, książkę Dziecko z bliska, wydawnictwa Mamania, sobie pamiętam, stwierdziłam, że wyślę tę książkę Ani, jak ją skończę czytać i napiszę jej taką dedykację, że zapamiętaj to wydawnictwo, bo ono kiedyś wyda naszą książkę. I napisałam, to jest autentyczna historia. I napisałam maila do tego wydawnictwa, bo oni też wydali pierwszą książkę właśnie Boba zrobi wybór. Ale nie było takiej polskiej książki kucharskiej. I napisałam w nocy maila, że dzień dobry, my tutaj jesteśmy takimi skromnymi dziewczynami, mamy małego bloga, 1000 obserwujących i w sumie chciałobyśmy napisać polską książkę z przepisami BLW. No i się okazało, że to wydawnictwo się odezwało, że okej, że możemy przedstawić konspekt. Ania jeszcze o tym nie wiedziała, bo ja obiecałam mam jej teraz powiedzieć. No i tak to się wszystko potoczyło i nawet nie znając się na żywo podpisałyśmy obydwie, każda w swoim mieście, umowę wydawniczą i dopiero później się poznałyśmy. Więc później, jakby już odpowiadając na twoje pytanie, gdzie to BLW stało się też naszą jakby pracą, tak, gdzie i my też coraz bardziej pod kątem takiej edukacji żywieniowej się rozwijałyśmy. Zaczęliśmy prowadzić jeszcze przed pandemią warsztaty dla rodziców z metody BLW i tak dalej, to ja zobaczyłam te takie szerokie korzyści z tej metody BLW. Czyli przede wszystkim właśnie to zaufanie do dziecka, czyli że rodzic wie, że to dziecko zje tyle, ile dokładnie potrzebuje. Bo przy karmieniu łyżeczką, tak jak powiedziałam, jest niestety ten element tej takiej presji na dziecku. Oczywiście nie zawsze, ale może występować ten element tej presji. Także rodzic, szczególnie mamy, my jesteśmy w ogóle tak zaprogramowane, że w momencie, kiedy rodzimy dziecko, dostajemy je na przykład na brzuch i pierwszy taki odruch jest, że muszę wykarmić to dziecko. Tak? I jakby to jest w nas zakorzenione, że my chcemy wykarmić dziecko. Po prostu. I jesteś głodne i takie, wiecie, wiesz, co chwila takie, im dziecko jest później bardziej już świadome i na przykład przychodzi ten wiek takiego niejadka, neofobia żywieniowa i my ciągle, a może zjesz jeszcze troszeczkę, a może byś chciała, tak? Nie ma w nas czegoś takiego, a na pewno nie jest głodny, nie dam mu teraz, tylko właśnie ciągłe jest to takie gonienie za tym dzieckiem, żeby ono zjadło, żeby było wykarmione. I właśnie jakby pokazywanie dziecku już od maleńkości, że to ono może rozpoznawać samodzielnie oznaki głodu i sytości, jest bardzo ważne w kontekście późniejszych nawyków żywieniowych. To jest pierwsza rzecz, nie? I to jest dla mnie taki wyznacznik w takiej dobie tych dzieci, która naprawdę jest jakby plaga otyłości, tak? gdzie dzieci nie potrafią samodzielnie rozpoznać właśnie swoich jakichś po prostu, może nie objawów, tylko po prostu swoich wewnętrznych sygnałów, o może tak to nazwijmy, że one chcą teraz coś zjeść lub nie chcą, albo jedzą emocjonalnie, tak? Więc to są takie, wiesz, długofalowe jakby pozytywne aspekty tej metody BLW. Oczywiście też podkreślę jeszcze raz, to nie jest tak, że jeżeli ktoś karmi łyżeczką, to jego dziecko nie będzie super jadło, bo tak samo dziecko, które jest karmione metodą BLW, też może po drodze spotkać jakieś wyboje. Więc pewnie. To my nie idealizujemy tej metody, ale warto też podkreślić na przykład to, że młode mamy wysyłają albo chodzą z dziećmi na różnego rodzaju zajęcia sensoryczne, tak? Dzieci się taplają w błocie, w szpinaku i tak dalej. A tu, kiedy dziecko może samodzielnie chwycić jedzenie do rączki, za pomocą wszystkich swoich receptorów doświadczyć, bo w momencie, kiedy jest karmione łyżeczką, ono tylko otwiera buzię. Nie ma żadnego kontaktu. A ta właśnie sensoryka, która jest przy okazji samodzielnego jedzenia, jest bardzo ważna. Bardzo ważna, bardzo rozwojowa. Jest też często tak, że rodzice zgłaszają się do nas i mówią, moje dziecko nie lubi pewnych konsystencji, moje dziecko nie chce dotykać, nie wiem, śliskich, mokrych i tak dalej. I to jest też świetny trening takiego odwrażliwiania. Więc to jest kolejny jakby taki pozytywny aspekt tej metody. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Chociażby to, że logopedzi też podkreślają, że ten trening żucia, gryzienia, tak, to jest po prostu kluczowe. Teraz mamy, ortodonci mówią, że jest też plaga dzieci, które mają po prostu niewykształcony dobrze zgryz, dlatego że jadły bardzo długo papki. brak umiejętności odgryzania twardszych pokarmów wpływa też właśnie później i na wady wymowy, i właśnie na nieprawidłowy zgryz, więc no, naprawdę jest tego bardzo dużo, nie?
Ja też słyszałam o takim aspekcie, który mnie bardzo przekonał, już pomijając inne rzeczy, które mi się bardzo w tym odżywianiu podobały, ale z racji tego, że jestem mamą dziewczynki, to ja też słyszałam, że to uczy w jakimś stopniu dziecka pewności siebie. No bo ona jest w stanie to zrobić tak samodzielnie. Zresztą ulubione słowo mojego dziecka obecnie sama. To jest sama. I ona wszystko chce rzeczywiście robić sama. I wiadomo, że jako rodzic na początku masz pewnego rodzaju blokadę, nie? No bo wiadomo, że jak pierwszy raz dziecko sobie przelewa z butelki wodę do kubka, to najprawdopodobniej cała ta woda będzie dookoła. Ale faktycznie nagle się okazuje, że po 10 próbach ona jest w stanie już to sama zrobić, nie? I że rozwojowo to też, przynajmniej ja mam takie odczucia, bardzo pomaga i ten rozwój tego dziecka bardzo przyspiesza. I rzeczywiście ma jakąś taką wewnętrzną pewność siebie w tym, że ona jest w stanie to zrobić samodzielnie, nie? Bez mojej pomocy.
Świetnie, że to zauważyłaś, tak, bo to jest to, o czym powiedziałaś, jest moim zdaniem no jedną z tych ważniejszych rzeczy, nie? Bo te wszystkie takie sensoryczne i tak dalej to są rzeczy ważne, ale jednak to właśnie jest jedna z tych takich kluczowych rzeczy, że dziecko jest sprawcze, to ono decyduje. I to jest świetne. Mało tego, w ogóle wiesz, to, że tak jak ty powiedziałaś i dla mamy, w ogóle dla rodzica, który ośmiela się pozwolić, tak, bo wiesz, jest też bardzo dużo takich komentarzy typu, dlaczego pozwalasz dziecku na jedzenie samodzielne, przecież jak to wygląda, przecież ono się brudzi, nigdy się nie nauczy ładnie jeść, nie? W ogóle wiesz, takie komentarze osób, które nie rozumieją za bardzo, na czym to polega, jakby są z jednej strony krzywdzące, z drugiej strony młode mamy też właśnie myślą sobie, a może faktycznie robię źle, może moje dziecko się nigdy później nie nauczy, tak, albo będzie niewychowane. A trzeba spojrzeć na to właśnie zupełnie z innej strony, że tak, ja pozwalam mojemu dziecku, bo to jest dla jego rozwoju świetne, tak, to ono będzie pewną siebie małą istotką, która nie będzie miała cały czas ograniczeń i cały czas rodzica, który mówi nie, 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 tylko tak, że ten rodzic jest wspierający, nie, więc to jest też taka nauka właśnie dla rodziców, nie?
Tak, i właśnie to jest niesamowite, że okej, dla perfekcjonistki, pedantki takiej jak ja. Ja się śmieję do mojego męża, że to jest największy dowód mojej miłości w stosunku do dziecka. To jest pozwolenie na taką samodzielność w kontekście jedzenia, bo oczywiście, że jak się zaczyna karmić dziecko metodą BW, to wszystko jest wszędzie.
Tak.
I jakby na to nic człowiek
jest nie poradzi. Totalny syf.
Ale niesamowite jest też potem obserwowanie, jak bardzo szybko jednak to dziecko się uczy tego samodzielnego jedzenia, nie?
Tak, wiesz co, ja wspominam taką sytuację właśnie przy pierwszej córce, kiedy powiedziałam mojej mamie, bo jeszcze wtedy mieszkaliśmy z rodzicami, to 10 lat temu, mówię, mamo, Alicja będzie jadła to spaghetti sama. Nikt jej nie będzie karmił. I moja mama właśnie, wiesz, no, to starsze pokolenie wtedy w ogóle to było coś, co ja wydziwiam, tak? I ona zobaczyła, jak to dziecko podnosi tą małą rączką, trafia do buzi, mieli i połyka, tak? Że faktycznie to dziecko je. I później, jak też pamiętam, więcej znajomi do nas przychodzi i tak dalej, że wszyscy byli tacy, wiesz, wow, nie? Że naprawdę tak małe dziecko może samodzielnie jeść. Też pamiętam taki występ w TVP2, to było w 2016 roku, kiedy z Zuzią pojechałyśmy za nią przy okazji premiery drugiej książki. I moja Zuzia miała wtedy 7 miesięcy i ona na wizji wzięła po prostu taki pasek z papryki i zaczęła go sobie tak ciumkać. Ci prowadzący po prostu patrzyli i nie dowierzali, nie? I wiesz, że jakby przełamywanie tych takich barier w głowach ludzi, nie? Też, że po pierwsze my nie robimy dzieciom krzywdy, bo to nie jest żaden eksperyment na dzieciach. To nie jest coś, że oczywiście trzeba zachować pewne względy bezpieczeństwa, tak? Dziecko musi siedzieć stabilnie, te produkty muszą być odpowiednio miękkie, też i nie tylko forma podania tych produktów, ale też składniki, tak? Muszą być odpowiednie. ale przy zachowaniu tego wszystkiego to jest naprawdę coś bardzo intuicyjnego. Przecież kiedyś rodziny tak jadły po prostu, dzieci, słoiki, to jest pewien wymysł współczesnych czasów, tak? W takim sensie, że no też jakby...
Jest pewnego rodzaju wygoda, nie?
Tak, no wiesz, no to jest właśnie wygoda, tak? No, to jest ukłon w stronę zapracowanych, zabieganych rodziców, tak? I też my mówimy o tym, że podanie słoiczka raz na jakiś czas... To nie jest nic złego. My w ogóle staramy się cały czas zdejmować z tych rodziców ten ciężar takiego, wiesz, ciągłego poczucia winy, że nie tak robicie, albo zróbcie to lepiej, bo robicie to źle, albo że waszym dzieciom się coś stanie, jeżeli czegoś nie zrobicie, nie? Że jakby naprawdę jest zbyt dużo, z jednej strony jest zbyt dużo dobrych informacji w internecie, może nie jest zbyt, nie, inaczej, że z jednej strony jest bardzo szeroki dostęp do wiedzy w internecie, tak, i można teraz z tego bardzo dobrze skorzystać, ale z drugiej strony nadal jest takie, wiesz, piętnowanie i taka rywalizacja między rodzicami, między kobietami przede wszystkim, nie? Że nie ma takiego, takiego wzajemnego wsparcia, jeżeli ktoś na przykład po prostu nie rozumie czegoś, nie? To woli, nie znam tej metody, to wolę ją skrytykować, niż się z nią zapoznać, nie? I my też dzięki temu, że stworzyłyśmy najpierw tego bloga, stronę na Facebooku, później przyszedł dopiero Instagram, bo jeszcze Instagrama to 10 lat temu nie było. To stworzyłyśmy też taką bardzo fajną społeczność, naprawdę świetną społeczność, gdzie nie ma takiego hejtu. My się nie spotykamy z jakimiś hejterskimi komentarzami w takim sensie, że przy wrzuceniu, nie wiem, przepisu, tak, czy jakiejś treści, no bo to są treści edukacyjne przede wszystkim. I widać też, że w tych naszych socialach te kobiety, te mamy przede wszystkim przychodzą tam właśnie po pewne porady, ale też siebie wzajemnie gdzieś tam próbują wspierać, nie?
Właśnie o to chciałam się ciebie trochę zapytać i już mi poniekąd odpowiedziałaś na to pytanie, bo z mojego doświadczenia to środowisko właśnie szczególnie mam, no akurat tutaj uogólnie, bo generalnie mam wrażenie, że mężczyźni troszkę mniej być może tak się w ten temat angażują, nie umniejszając absolutnie nikomu, no to jest takie środowisko bardzo oceniające, nie? Od tego, czy karmisz piersią, czy nie karmisz piersią, od tego, czy miałaś cesarkę, czy rodziłaś tak naturalnie. Tak naprawdę wszystko, co robisz w kontekście swojego dziecka, trochę spada tak na ciebie, na twoją odpowiedzialność. No i właściwie to jest w całości wasze środowisko, gdzie te no kobiety raz, że same są poddawane notorycznie jakiejś tam ocenie z perspektywy rodzica, mamy, a jednocześnie no też łatwo potem nawzajem oceniać swoje decyzje. Czego z waszych rozmów, czy z waszej obserwacji, czego kobiety najbardziej się w ogóle obawiają, jak zaczynają wprowadzać, no, rozszerzać dietę swojego dziecka, ale też może czego się boją tak generalnie, bo może to się wcale nie ogranicza tylko i wyłącznie do jedzenia.
Wiesz co, od razu mam odpowiedź na to pytanie. Ponieważ już dawno temu stworzyłyśmy taki wpis na blogu Dobrze radzący, idźcie w cholerę. Tak, to taki wpis właśnie wynikający z tego, jak właśnie te młode mamy, bo tutaj właśnie o nich głównie mówimy, tak jak powiedziałeś, mężczyźni, mimo wszystko jakby nie ujmując im, to oni jakby wracają do pracy, to kobieta zostaje w większości przypadków w domu i na nią ten pierwszy rok życia jakby spływa najbardziej. I zauważyłyśmy taki problem właśnie nie konkretnie z BLW czy z rozszerzaniem diety, bo tam są małe problemy, jak podać, nie wiem, pierwszy raz fasolkę, tak?
Albo jajko.
Tak, jajko właśnie. Ale największy problem jest z tą oceną otoczenia, że kobiety przede wszystkim przejmują się oceną otoczenia, czyli oceną partnera, który być może nie jest wspierający, oceną teściowej, mamusi i tak dalej, oceną przyjaciółki, tak? I tak jak powiedziałaś, to się zaczyna już od tak, cesarka czy poród naturalny? Szczepisz czy nie szczepisz?
Oj, to już
mleko modyfikowane? Ale jak, ale karmisz, ale tak długo karmisz? I wiesz, to jest tak, że tu nigdy nie jest dobrze, tak? Założyłaś czapeczkę czy nie? I no niestety to jest taka wojenka, ale Tak, uważam, że głównie problem młodych mam leży w takim braku zaufania do samej siebie. Że one myślą, bo raz usłyszą, drugi raz usłyszą jakiś negatywny komentarz od bliskiej osoby i od razu czują, że to nie jest jakby dobre, co robią. Tak? Że nie mają same do siebie zaufania, że no przecież to one są tymi mamami i to one najlepiej wiedzą, co dla ich dziecka jest najlepszego. I też pamiętam kiedyś tak żartobliwie powtarzałyśmy właśnie przy metodzie BLW, że słuchajcie, nikt tutaj, żaden sanepid wam nie wejdzie do domu, ani żaden mops i nie sprawdzi, czy dzisiaj karmiłaś łyżeczką ten jeden raz, bo dziecko tego chciało, czy dałaś kalafiora całego do ręki, tak? Że wiesz, zauważałyśmy też właśnie takie tendencje, że właśnie na tych grupach BLW, jak jeszcze one istniały na Facebooku, że ktoś tam powiedział, że ale moje dziecko woli być karmione i to ja już nie stosuję BLW, nie, że wie, że bały się tego wykluczenia z tej sekty tak zwanej. Tak, to są takie sekty niestety, nie? I my też chociażby na Instagramie różnymi właśnie treściami próbujemy z jednej strony i znormalizować te tematy macierzyństwa, tak, że naprawdę i możesz czasem, nie wiem, nie chcieć się z dzieckiem bawić i możesz po prostu dzisiaj nie mieć ochoty gotować, tak, bo też są pytania, czy mogę gotować obiad na 2-3 dni. No jasne, tak? Kto gotuje codziennie dla dziecka, tak? No, nie jesteśmy restauracją, tak? Matka nie ma być restauracją. Też kiedyś miałyśmy taką rolkę, Ania ją świetnie zagrała i to się świetnie rozeszło, tak? Że jakby zdjąć z tych mam ten taki obowiązek wiecznego bycia najlepszą, że no nie potrzebujemy tego naprawdę.
No ani my, ani dzieci, nie?
Bo to dzieci też, tym bardziej, i tak nas będą kochać, niezależnie.
Tak, dokładnie. Tak, ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że ja po prostu już temat karmienia piersią, czy w moim przypadku nie karmienia, to już jakby nawet nie będę poruszać, ale nawet w przypadku tego, co daje Zoe na co dzień, mimo że gdzieś tam moje konto cały czas pozostało w tej takiej strefie odżywiania, zdrowia i tak dalej, to ja przestałam pokazywać właśnie ze względu na to, że za każdym razem, jak się coś pojawiło, gdzieś tam nawet mignęło, to się pojawiał jakiś taki komentarz, który mi był zupełnie niepotrzebny, a ja też nie czułam takiej, wiesz, takiego obowiązku
tłumaczenia
się. Raz, że tłumaczenia się, a dwa dzielenia się tym, bo stwierdziłam, że są od tego inne konta typu wasze. I rzeczywiście przestałam, bo wiesz, tutaj jak dałam pasztet, to dzieci nie mogą iść po drobów, a jak wiesz, to skład jest nie taki, wiesz. I generalnie zawsze będzie jakieś ale.
Tak, zawsze.
Zawsze. To, co natomiast jest takie alarmujące i to jestem ciekawa, na ile wy to jakoś jesteście w stanie ze swoich obserwacji powiedzieć, dlaczego to się dzieje, aczkolwiek myślę, że tutaj pewnie wnioski wszyscy mają podobne, to, o czym ty zaczęłaś mówić na początku, czyli to, że jednak jesteśmy w takim momencie naprawdę epidemii nadwagi i otyłości wśród dzieci. Na pewno na to ma wpływ ten brak intuicji, czyli brak słuchania przez nas, generalnie ludzi, nie tylko dzieci, tego, czy jesteśmy głodni, czy nie jesteśmy głodni. Na pewno pewnie rodzice, którzy jedzą tak, a nie inaczej, są jakimś tam przykładem i tym aspektem. No i na pewno ten cały konsumpcjonizm, nie? No jednak dokładnie. Kiedyś nie było tak, że wchodziło się na pocztę. Już tak. Nie mówię do sklepu, ale na pocztę. I miałaś przekąskę za przekąską, nie? To jest duże wyzwanie dla rodziców i ja się domyślam, że to jest duże wyzwanie, no bo jednak nie jesteśmy też z tym dzieckiem cały czas. Ale skąd w ogóle według ciebie jest aż taka duża plaga epidemii nadwagi otyłości i jak sobie radzić też no, z tym, żeby wiesz, nie przesadzić w żadną stronę, nie?
Wiesz co, to jest w ogóle temat taki, który bardzo mnie niepokoi właśnie, bo jakby skutki w ogóle tego, że tak jest, to już jest odrębny jakby temat, ale jakby odpowiadając na twoje pytanie, skąd to się bierze? Jest mnóstwo czynników. Od właśnie przetworzonej żywności, bardzo dostępnej dla małych dzieci, bo idziesz, nie wiem, do Lidla Biedronki i przy kasie po prostu do dziecka krzyczą już kinder jaja i tak dalej. I rodzice, którzy właśnie ulegają, bo no, raz, nie zawsze i tak dalej, nie? Że To jest jedna kwestia, czyli te produkty. Druga kwestia to jest to, że właśnie po pandemii dzieci mają coraz mniej ruchu. Ogólnie dzieci mało się ruszą. Nam się wydaje, że one się ruszają naturalnie, tak, biegają i tak dalej, ale w pewnym momencie, już przekraczając właśnie przedszkole, szkołę, one są jakby posadzone do tych ławek czy na dywan i tego ruchu relatywnie nie ma tak dużo. Nie tyle, ile powinny mieć, jak nie spędzają czasu na świeżym powietrzu. Wystarczy, że pada deszcz, no to już nikogo na placu zabaw nie ma. Więc jakby to, że rodzice są wiecznie zabiegani, nie mają czasu na tą aktywność fizyczną, to też jakby skutkuje tym, że te dzieciaki też tej aktywności fizycznej nie mają. Kolejna sprawa to właśnie ilość różnego rodzaju, wracam na chwilę do tych produktów spożywczych, tak? Cukru dodanego wszędzie, do wszystkiego, że my nawet myśląc, że zdrowo odżywiamy dziecko, albo nie mając pewnej świadomości, ale ufając etykietom, tak, że o, nie wiem.
Jest napisane bez cukru.
Tak, jest bez cukru, bez dodatku białego cukru, tak, a za chwileczkę, wiesz, jeżeli nie czytasz tej etykiety z tyłu, to możesz się na to nabrać, tak, bo nie każdy rodzic musi mieć aż tak wysoką świadomość, tak, że wiesz, ty czy ja, czy nawet moje dzieci, tak, one już po prostu są tak wytresowane, muszę powiedzieć, że one wiedzą, tak, że to, jeżeli jest tam, nie wiem, syrop glukozowy czy olej palmowy, po prostu tego nie bierzemy i tyle. Ale rodzice no nie muszą mieć aż takiej świadomości, tak? A poza tym, tak jak mówimy, jest mnóstwo tego cukru dodanego. A poza tym to nie jest sam cukier, to jest też tłuszcz. Cukier kocha się z tłuszczem, jak wiadomo. I to kombo, połączenie już sprawia, że i to jest przyjemne, chrupiące i tak dalej. Więc dzieciaki lubią różnego rodzaju przekąski. Co jeszcze? Przede wszystkim właśnie brak przykładów w domu. Tak jak mówiłyśmy, jest bardzo szybkie tempo życia, więc rodzice nie mają czasu na to, żeby spędzić z dziećmi takiego czasu przy wspólnym gotowaniu posiłków. Tak? Dzieci na przykład w pewnym wieku przestają lubić warzywa. W ogóle jest taki moment, może już u waszej córki gdzieś tam zaraz też nadejdzie, że gdzieś około drugiego roku życia dzieci wchodzą w taki tak zwany etap neofobii żywieniowej.
A, że jedzą tylko pewne rzeczy.
Tak, jedzą, to jest tak zwana dieta beżowa, czyli bułka, suchy makaron, rzeczy, no chyba, że nie mam dostępu do tego, tak? Wiesz, chociażby te tak zwane nieszkodliwe paróweczki, tak? No ale ja podaję parówkę 98% mięsa, no nie przesadzajmy, tak? Jest to mięso przetworzone. Jest to mięso, które jest niestety wpisane na listę składników kancerogennych, tak? I teraz kto kupuje te produkty? Skąd one się biorą w lodówce? No dziecko ich samo nie kupuje, tak? Więc jeżeli rodzice mają niską świadomość, jeżeli oni nie dają przykładu, tak? Dziecko uczy się przez modelowanie. Czyli jeżeli na stole każdego dnia są warzywa do obiadu, do kolacji i dzieci widzą, że rodzice też je jedzą, no to jakby naturalnie sięgają też po te warzywa. Oczywiście jest ten etap neofobii, kiedy zaczynają wybrzydzać i jeść mniej chętniej to, co do tej pory jadły i tak dalej, ale to właśnie od nas, rodziców, zależy, co my z tym zrobimy. Czy wejdzie w tym momencie presja i jak nie zjesz obiadu, to nie dostaniesz deseru. Albo jak nie zjesz tam warzyw, to nie dostaniesz czekoladki, tak? Albo zjedz, bo mamusia się napracowała, tak? Te wszystkie, wiesz, takie komunikaty, które rodzic wysyła do dziecka, one budują te relacje z jedzeniem. I między tym drugim a szóstym rokiem życia te dzieci albo będą miały okazję właśnie te dobre nawyki żywieniowe ukształtowane w tych pierwszych dwóch latach życia podtrzymać, albo gdzieś to zacznie wychodzić w drugą stronę. Ale oczywiście to też nie jest takie, wiesz, zero-jedynkowe, bo dzieci idą też do szkoły. W szkole rówieśnicy mają śniadaniówki, a w tych śniadaniówkach Seven Daysy i inne, tak, rogaliki. I teraz tak, ty żywisz dziecko zdrowo, i twoje dziecko jest nauczone tych zdrowych nawyków, ale w pewnym momencie grupa rówieśnicza jest o wiele dla dziecka ważniejsza niż ty. I taka jest prawda, więc dziecko może najbardziej na świecie kochać brukselkę, ale widząc to, że ktoś ma, nie wiem, batony i tak dalej, ono zacznie po kawałku też sięgać po takie rzeczy. Zapotrzebowanie na te cukry proste w pewnym wieku u dzieci też jest bardzo dużo. One łakną tego cukru po prostu, tak? Bo to ich na chwilę, wiesz, dopala. No i co my z tym zrobimy, nie? Czy właśnie będziemy starali się wypośrodkować i okej, okay, nie demonizować tych słodyczy, ale kiedy możemy, to po prostu unikajmy, tak? Albo nie wiem, jedziesz nad morze, no ty nie zatrzymujesz się w McDonaldzie, tylko masz przygotowane swoje kanapki i jecie sobie w lesie, tak? To są, wiesz, takie małe kroczki, które przyczyniają się, tak, że skąd ta plaga otyłości? No właśnie z tych małych kroczków, tak, które się zbierają na, wiesz, kropla do kropli i potem nagle się okazuje, że nasze dziecko ma nadwagę. Bo tutaj raz było w McDonaldzie, tu coś, tak, tu się nie wysypia, dzieci za mało śpią. To jest, wiesz, jakby to jest tak szeroki temat, że nie da się aż tak w tej rozmowie go przeanalizować. Ale właśnie ta zbyt mała ilość snu, jakość snu, która jest często przerywana, albo dzieciaki, wiesz, nie mają takiego unormowanego tego snu. Zwłaszcza takie dzieci już szkolne, gdzie one mają dostęp do telefonów, tabletów. Znaczy wiem, że dwulatki też mają już niestety dostęp, tak? Ale to jedzenie przed telewizorem. To jest, wiesz, ja mogę tak wymieniać i wymieniać, że na tą nadwagę, bo najpierw jest ta nadwaga, która może się po prostu w chorobę, którą jest otyłość, przerodzić, jest, tych czynników jest naprawdę cała masa.
A jak ty sobie poradziłaś jako mama? Bo to było takie, to była taka rzecz, która wzbudziła dużo kontrowersji w mojej rozmowie z dr Anią, pod jedną z rolek, odnośnie tego, że no okej, okay, ale jak ja nie będę dawać u mnie w domu, tak, to trochę o tym, co powiedziałaś, jak dziecko idzie do szkoły, jak ja nie będę u mnie dawać w domu tego słodkiego, to to dziecko potem, jak pójdzie na urodziny, to się rzuci na to słodkie i wyje wszystko. I teraz, wiesz, tak sobie myślę jako rodzic, w tym momencie, w którym dziecko idzie, czy to do przedszkola, czy do szkoły, gdzie rzeczywiście ten wpływ rówieśników jest, no to jak sobie poradzić jako rodzic, jak zachować ten balans, no i czy w ogóle twoim zdaniem tak jest, że jeżeli u nas w domu tego słodkiego nie ma, to to dziecko po prostu rzuci się tak, że będzie musiało wyjeść wszystko do ostatniego cukierka na tym, wiesz, tej imprezie urodzinowej, nie?
Wiesz co, to zależy, w jakim wieku dziecko. Okay. Bo widzę taką sytuację takiej trzylatki na przykład, która faktycznie była trzymana przez mamusię pod kloszem, nie znała żelków, nie znała chrupek, niczego. I teraz taka trzylatka wchodzi na kinderball, a tam pianki, wszystko kolorowe, ładne.
No tak, bo to też działa na...
Tak, te dzieciaki, wiesz, tam po prostu otaczają te miseczki. I teraz właśnie, co ty masz zrobić i jak się zachować, nie? To jest pierwsza rzecz, że ten rodzic wtedy też nie do końca, to znaczy, wiesz, są rodzice, którzy od razu powiedzą, nie, nie wolno, nie jest tego, nie? Są rodzice, którzy będą zagubieni w tej sytuacji. I czy dziecko się rzuci? Tak, dziecko się rzuci, bo jest tylko dzieckiem. Bo jeżeli to by był, nie wiem, kosz z nowymi zabawkami, których też nie znało, to też by się rzuciło. Więc to nie jest tak, że tak małe dziecko się nie rzuci na to, bo ono nie ma takiej refleksji. Mamusia mnie zdrowo żywiła, no to ja teraz, przecież ja tego nie będę jadł, bo ono nawet nie wie. Tak, bo ono nawet nie wie, że to ma za dużo cukru, czy w ogóle co to jest, tak? Dla dziecka, dziecko nie ma takiej świadomości, takiej analizy, tak? To my analizujemy, to my jesteśmy od tego. No i ono się rzuci. I teraz tak, co my z tym możemy zrobić? Albo po prostu powiedzieć, nie wiem, Zojka, posłuchaj, spróbuj sobie, tak, z każdego po jednym. I ona to spróbuje i być może, wydaje mi się, że w większości przypadków tak będzie, dla takiego dziecka, które ma inne nawyki żywieniowe, o wiele zdrowsze, to będzie za słodkie. To będzie coś, co ona stwierdzi, że to jest ohydne. Mamo, nie chcę tego, tak? Oczywiście będzie coś z tego, co mu zasmakuje. I okej, okay, i spróbowało. I teraz co dalej? Czy dalej wracając do domu to będzie? Nie. Więc okazjonalnie, to jest właśnie, wiesz, ten zdrowy rozsądek, że my nie uchronimy dziecka do końca życia, ale to pozwalanie i niedemonizowanie tych słodyczy, że okej, okay, one są, one będą się pojawiać w różnych sytuacjach, ale to my razem zadecydujemy, tak, że możesz to spróbować albo możesz jedno z tych wszystkich rzeczy sobie wybrać. Tak, że nadal to ty jesteś rodzicem, który steruje tym dzieckiem, a nie pozostawia mu całkowitego wyboru, bo dziecko jest za małe, żeby aż takich decyzji podejmować, tak? Że nie możemy oczekiwać od dziecka, że ono od razu podejmie super decyzję, tak? Bo mówimy o maluchu. Mm. Ale z kolei, jeżeli mówimy już o dzieciach takich właśnie w wieku wczesnoszkolnym, no ja tutaj widzę po przykładzie swojej córki, tak? Że ten pęd mimo tego zdrowego odżywienia do jedzenia słodyczy w pewnym wieku jest bardzo duży. I tutaj to już musimy jasno po prostu stawiać dziecku granice. I należy pamiętać też o tym, że my nie robimy dziecku krzywdy, odbierając mu te słodycze. Naprawdę. Bo to jest jakby, wiesz, takie myślenie jeszcze pewnie z czasów, nie wiem, może naszych rodziców, tak, że no robisz mu krzywdę, bo odbierasz mu dzieciństwo, tak, bo przecież nie przesadzaj, to tylko tam tabliczka czekolady, tak? Dla nas to jest niepojęte, żeby dziecko zjadło tabliczkę czekolady, tak? Że już widzimy, co
tam... Dla mojego męża to myślę jest tam, wiesz...
Naprawdę?
Bartosz. To na inną rozmowę.
Przyjdź tu. Nie, to trzeba tutaj go tutaj wyprostować trochę. Ale wiesz, o co chodzi, że nadal to jest w naszych głowach i to jest nasze zadanie do pewnego wieku, żeby to kontrolować. I myślę, że jeżeli w ogóle dziecko widzi to w domu, że nie ma tego i że naprawdę jecie zdrowo, no to ono mimo tego pędu do tych słodyczy, to ono zje trochę, ale i też zje paprykę i zje sałatę i tak dalej, nie? Że te słodycze będą, tak? W jakimś sensie się pojawiać, ale to nie będzie jego główne pożywienie, nie? Więc wiesz, bo nie zapominajmy, że są sklepiki szkolne, dziecko idzie po szkole na autobus, wszędzie teraz na każdym zakręcie jest żabka, hot dogi i tak dalej, więc no niestety, tak? Ale my nie jesteśmy, wiesz, nie będzie, że z tym dzieckiem, jak będzie miało 10 lat non-stop, ona będzie już miała swoje kieszonkowe i będzie wchodziła do tej żabki z koleżankami. I teraz wiesz, co ona z tego sobie kupi? Czy kupi sobie sałatę? No nie, bo nikt z klasy nie kupi wtedy sałaty. Ale wracając do domu i w śniadaniówce ma zdrowe przekąski, tak? Zdrowe rzeczy. Więc to jest cały czas ta walka o to wypośrodkowanie, tak? Że wiesz, całkowite zakazywanie nic nie da. Naprawdę, nie? To jakby nie tędy droga.
Ja mam takie chyba trzy przemyślenia, że w ogóle podobało mi się kiedyś na jakimś zagranicznym kanale na YouTubie takie określenie i taka forma trochę edukacji swojego dziecka od najmłodszych lat, że istnieje coś takiego jak everyday food i sometimes food. Tak. I everyday w sensie, że to jest takie jedzenie, które mamy na co dzień, które jemy codziennie i które generalnie u nas w domu jest preferowane.
Tak.
A sometimes food, co nie jest negatywnym określeniem, bo to też jest ważne, czyli takie jedzenie od czasu do czasu, no to były właśnie takie rzeczy typu pizza, czekolada i tak dalej. I nawet widziałam, że ta mama robiła w domu takie testy w postaci jak gotowali, to pokazywała, nie, że banan. To powiedz mi, to jest, wiesz, sometimes food czy everyday food? I to było bardzo fajne, bo to dziecko w wieku tam lat 2 czy 3, ono nie miało negatywnego postrzegania, wiesz, chleba,
tak.
czy białej bułki, ale wiedziało, że to jest takie jedzenie, które nie jest jedzeniem na co dzień, czyli to jest takie bardziej od czasu do czasu. A propos czekolady i Bartosza, to tak, Bartosz potrafi zjeść czekoladę i wtedy w takich okazjonalnych sytuacjach dajemy naszemu dziecku rzeczywiście też spróbować, ale Zoja tutaj nawet przeklinając w jakimś stopniu ma tak totalnie w dupie słodycze, że ugryzie i wyrzuci i nie będzie chciało jeść. A jaką wy alternatywę dajecie swoim obserwującym? Co może takie dziecko, czy to mniejsze, czy to trochę większe, dostać do jedzenia słodkiego, co będzie jednak lepszą opcją niż kupienie Kinder Bueno na przykład w żabce. Coś, co nie będzie, wiesz, wymagało spędzenia 3 godzin w kuchni, 5 piekarników.
Pomyślmy, co to może być. Nie, wiesz co, znaczy w ogóle, wiesz, te wszystkie, wiesz, kinderowe rzeczy, to jakby przemilczmy je. Ale jest, wiesz, to jest taka jakby lista takich fajnych sklepowych tych przekąsek, bo właśnie to jest kolejna rzecz, o której my mówimy, że też ta mama nie ma się zajeżdżać, tak, że ona teraz właśnie musi ciągle i ciągle wymyślać zdrowe słodycze. W ogóle nie ma czegoś takiego jak zdrowe słodycze, tak, no umówmy się, no każda dawka nawet najzdrowszych sprasowanych jabłek w pewnej ilości będzie no już niezdrowa, tak, więc z jednej strony my pokazujemy takie proste przepisy typu, nie wiem, babeczki bananowe, tak? Przecież sam banan bardzo dojrzały jest tak słodki, że zrobienie z niego z płatkami owsianymi, z żurawiną, z orzechami, z masłem orzechowym, jakichś szybkich batoników, które wiesz, wymieszasz te składniki, wrzucisz na blachę do piekarnika i potniesz. To jest coś też właśnie chrupiącego, lekko tłustego, słodkiego, tak? Ale tam są inne wartości zupełnie, tak? Więc to są takie przekąski, które oczywiście nie ma porównania jeden do jednego, że to nie zastąpi właśnie tej słodkiej czekoladki, ale dziecko, które od maleńkości jadło właśnie w taki sposób, wiesz, ile dzieci zna owsiankę czy jaglankę, idąc do przedszkola, wiesz, czytając jadłospisy, wiesz, nawet jeżeli placówka chce wprowadzić takie zdrowe jedzenie, to potem się okazuje, że ale dzieci tego nie chcą mieć, bo one tego w domu nie jadły. Mm. Więc wiesz, i też często jest tak, że to rodzice wymuszają na placówce, żeby tak było, wiesz, w placówce zdrowo, ale w domu tego nie ma. Więc to nie jest tak, że my możemy dać dziecku zaoferować coś jeden do jednego, tak? My możemy mu zaoferować zrobienie wspólnie jakiegoś fajnego deseru i w ogóle ten aspekt tego włączania dzieci do wspólnego gotowania jest super. Nawet tego, wiesz, krojenia, mieszania od maleńkości, że dziecko widzi, co z czego powstaje. I wtedy ono nie będzie, wiesz, myślało sobie, ale tamto będzie lepsze, tak? Bo po pierwsze, do pewnego momentu dziecko nie zna tych słodyczy, więc nie zastanawia się, bo nie ma porównania. A później, to tak jak powiedziałaś, nawet jeżeli pozna już ten smak, no to wie, że to nie jest jedzenie, które jemy codziennie. Też wie, że to nie jest jedzenie jakby przez rodzica demonizowane, o ile właśnie nie ma takiego podejścia ten rodzic. Ale że to nie jest coś super wartościowego, więc dzisiaj po prostu zróbmy sobie domowe lody, tak? Albo domowego szejka. I czasem wystarczy jakiś fajny kubeczek, słomka, ładny talerzyk, wiesz, dodatki jakieś, albo sposób podania, które już jakby karmią oczy. I dziecku to wystarczy, nie? Że my nie musimy aż tak bardzo kombinować.
Zoja jest mistrzem w rozbijaniu jajek, na przykład, powiem ci. I rano tylko pierwsze, co wstaje, 5 rano, jajo. Tak. Nie, żeby miała je jeść, bo akurat jajka niekoniecznie, ale wie, że ja zawsze rano robię jajka i ona po prostu musi, wiesz, o tą miskę rozbijać jaja. Jaja, nie martwcie się, salmonella i tak dalej, jesteśmy wszystko bezpiecznie, bo ja już tutaj widzę też potencjalne zaraz komentarze.
Jeżeli mogę ci przerwać, to no i dobra. I teraz tak, ja już to widzę, jak ona to rozbija. Ona nie ma 2 lat jeszcze, nie? No i jakie ty masz wtedy emocje, jak wiesz, widzisz, że ona to sama robi i co? Jest to dla ciebie okej, że wiesz, a pozwala, mam to gdzieś?
Wiesz co, powiem ci, że zaskakująco, teraz dam adekwatne porównanie. Gdybym widziała, że mój mąż robi tak ogromny bałagan, jak robi moje dziecko, to pewnie byśmy się rozwiedli. Ale w stosunku do niej, przez to, że nie wiem, jest moim dzieckiem, ja mam jakoś, wiesz, tak te różowe okulary założone, że ja wręcz przeciwnie, znaczy ja wiem, że ona robi ten bałagan. Po pierwsze ten bałagan, nie wiem, czy to jest też taki wiek, ale to jest taki moment, kiedy jej bałagan również przeszkadza. W sensie żadna plamka nie może być nigdzie, nie? Dookoła. Ale dla mnie jest tak fascynujące obserwowanie tego, że ona jako dziecko, to myślę jest ważna lekcja w ogóle dla dorosłych, nie ma takiej obawy w sobie, że zrobi coś źle albo że coś jej nie wyjdzie. My jako dorośli bardzo dużo rzeczy nie robimy w życiu,
tak,
bo się boimy, że zrobimy to źle albo że to nam się nie uda. Jakby dziecko w ogóle w takich kategoriach nie myśli. Tak, ona rozbija to jajko pewnie jest obok, jakby ja muszę to wytrzeć. No. I generalnie więcej z tym jest problemu niż pożytku. Oczywiście, że tak, ale ona się nad tym 2 razy nie zastanawia, nie?
I widzisz, Aniu, to jest dokładnie to o tych słodyczach, że widzi tą miseczkę, tak, pierwszy raz z tymi słodyczami, ono się nie zastanawia właśnie, tam jest tyle cukru, mama mi nie pozwala i tak dalej, tak? Tylko po prostu sięga, bo to jest coś nowego, nie? I ten przykład z jajkiem w ogóle jest rewelacyjny właśnie, jakby wracając do tej metody Bellevue, że dziecko ma możliwość, wiesz, dotykania tych wszystkich konsystencji. I ty sama powiedziałaś, że dla ciebie to jest fascynujące, że ona właśnie tam podchodzi i sobie to po prostu robi, bez analizy, tak? Że ale jak źle rozbije skorupkę, to wpadnie albo coś, tak? Ona w ogóle o tym nie myśli. Tak samo ten maluszek, który gdzieś tam zaczyna rozgniatać, rozrzucać to jedzenie, bo też jest, wiesz, ten pierwszy moment, taki, ten pierwszy miesiąc Bellevue, kiedy rodzic widzi, że połowa z tego jedzenia ląduje na podłodze, tak? I no, marnuje jedzenie, tak? To nie nakładaj tak dużo, nałóż mniej, ale też pozwól na ten bałagan, no bo to jest ten właśnie ten aspekt tej zabawy, ale to nie jest taka zabawa, tylko zabawa, która powoduje pewną naukę, tak, że a jak zrzucę, to się stanie to, tak, a jak jednak podniosę i chwycę, to jak to trafi do brzuszka, to po jakimś czasie czuję, że się najadłem, tak, oczywiście dziecko aż tak, wiesz, nie myśli, no tak, w głowie, tak, ale jakby będzie to czuło, tak, że jest najedzone, więc to pozwalanie na tą samodzielność w każdym aspekcie, tak, czy na placu zabaw, czy właśnie w kuchni, no to jest coś naprawdę super.
Jednym z ostatnich pytań, a myślę, że to mogłaby być pierwsza część naszej rozmowy i pewnie przydałaby się druga i ja bardzo chętnie, bo to jest temat rzeka, to chciałam się ciebie zapytać, bo no, rozmawiacie z kobietami, głównie z kobietami często. Jakie są takie mity, które się bardzo często pojawiają w kontekście odżywiania małych dzieci, małych, może też większych dzieci, bo pewnie macie styczność i z takimi rodzicami.
Ale myślisz o mitach takich, żeby na przykład co podawać?
Tak, tak dalej? Że na przykład tego absolutnie nie. Że to niebezpieczne. Ja wiem, tak, że duże kontrowersje budzi właśnie jajko, tylko to jest bardziej kwestia tego, jak podawać winogrona. Wiem, że to też...
Tak, to znaczy, wiesz co, to może nawet nie są aż raczej nie mity, tylko takie względy bezpieczeństwa, ale jeżeli chodzi o takie mity, to wokół rozszerzania diety są takie, jest kilka takich głównych, typu, że jeżeli dziecko nie ma zębów, to w ogóle nie ma opcji na Bellevue, tak, że jak to dziecko bez zębów ma coś pogryźć. Tak, ale to jest w ogóle, wiesz, jakby te zęby zupełnie nie są dziecku potrzebne, bo niemowlę ma tak silne dziąsła. Kobiety, które na przykład karmią piersią, często doświadczają tego, że dziecko po prostu gdzieś tam je pokąsa właśnie, czy pogryzie, więc jeżeli produkt jest na tyle miękki, to naprawdę nie ma obaw, tak? Więc jakby ten taki pierwszy mit to właśnie to, że dziecko gdzieś tam nie da rady sobie samodzielnie tego jedzenia obrobić w buzi. Drugi mit, który mi przychodzi do głowy, to, że dziecko się nie naje. Na pewno ono się tym nie naje. No przecież jak się ma najeść kawałkiem brokuła? To powoduje właśnie też, że albo my zmienimy to nasze myślenie i zaufamy, że dziecku nic się nie dzieje, tak? I nawet jeżeli zje odrobinę, to ty i tak karmisz dalej mlekiem i to mleko jakby jest tym produktem, który w tym pierwszym roku życia ma nasycić dziecko. Oczywiście im bliżej pierwszych urodzin, to my dążymy do tego, żeby dziecko jadło 3 posiłki stałe i nimi się najadało. Ale na początku nie musi. Ono przez ten pierwszy miesiąc naprawdę nie musi jeść całego obiadu, tak? Tylko ma po prostu się zaznajamiać z tym jedzeniem. I jeszcze jest taki jeden mit, myślę, że to jest mit właśnie, że dziecko nie może jeść tego, co my, tak? Że ale jak, no to co ja mam mu dawać, nie? I jakby z tej potrzeby też powstały nasze książki kucharskie, że no ale co ja mam tak naprawdę podać na początku, nie? I my mówimy zawsze, no a co ty jesz, nie? Nie wiem, jesz dzisiaj na obiad, załóżmy ryż, pierś z kurczaka grillowaną, jakiś tam zestaw warzyw gotowanych. No to świetnie, tak? To jest idealne danie na początek, tak? Możesz po prostu wybrać z tego jakieś ugotowane marchewki, z tego ryżu gdzieś tam zrobić z ciepłego ryżu kuleczkę i podać obok i pokroić w paski to mięso i wystarczy, że tego nie osolisz, tak? Ale jak mam nie solić? Jak to będzie smakowało? W ogóle ziemniaki nieosolone, nie? Że to też jest taki mit, że no właśnie, że jak to jedzenie ma być takie jałowe? Jakie ono ma być, nie? Nie. Możesz się doprawiać świeżymi ziołami, czosnek, cebula, posypać natką pietruszki, kopekiem. Przecież zioła i przyprawy są bardzo aromatyczne. a osolić możesz już sobie swoją porcję na talerzu. Więc jakby, wiesz, to są takie rzeczy, które cyk, jak ktoś myśli, a chcę rozpocząć BLW, to się najpierw pojawiają, nie, że ale tak nie. A my to jakby obalamy od razu, że tutaj nawet nie ma za bardzo czego tłumaczyć i za długo, bo to jest tak jasne, że, no, że po prostu wystarczy wiedzieć, że tych produktów nie podajemy, typu, nie wiem, surowe mięso, grzyby, tak, mleko krowie do pierwszego roku życia, miód i tak dalej. Jest kilka po prostu produktów, których nie możemy podać, a reszta tak naprawdę tylko ten twój zdrowy rozsądek, tak? Czyli wiesz, no, nie smażysz na głębokim oleju i nie dajesz tego niemowlęciu, tylko po prostu delikatne jedzenie. Nie?
Teraz pytanie za 100 punktów, jakby jesteś w stanie na nie odpowiedzieć. Na czym polega fenomen?
Tak?
Chrupek kukurydzianych. Oh.
To znaczy, poczekaj, bo żeby tutaj wybrnąć z tego tematu. Pomyśl.
To politycznie poprawna odpowiedź.
Tak, żeby to dobrze ująć. Nie, bo ja sobie przypominam siebie z dzieciństwa, wiesz, te na ślinę takie lepienie tych chrupek, nie? Ja uwielbiałam chrupki.
A ja jakoś nie pamiętam, żebym ja jadła jako dziecko, nie?
Spróbuj to zrobić.
Tak? Tak? To może wtedy zrozumiem, bo ostatnio tylko taką, muszę ci opowiedzieć historię, bo to było przekomiczne. My oczywiście, Zoi, nie dajemy chrupek w domu i Bartek nawet ostatnio był w Dzień Dobry TVN mówić o przekąskach dla dzieci, które mają bardzo dużo cukru, tak. I tam właśnie mówił, że najgorszą w ogóle według niego przekąską są te chrupki kukurydziane. I tego samego dnia moja Zojka bawiła się z mojej przyjaciółki córką. Mm-hmm. I dostaliśmy zdjęcie od niani. I my tylko, teraz nie będzie tego widać, jeżeli ktoś tylko ten podcast słucha, ale jeżeli ktoś ogląda obraz, to było tak, że my dostaliśmy to zdjęcie i tylko oboje zrobiliśmy takie przybliżenie. Agata pozdrawiam, w sensie mamę pozdrawiam drugą. I Zoja jadła taką ogromną chrupkę kukurydzianą.
No.
I faktycznie to jest taka rzecz, która gdzieś tam się w tej diecie u tych dzieci notorycznie pojawia, nie?
Wiesz co, ja ci powiem, jak to jest. To jest tak samo jak z suchą bułą. Ja to widzę tak, że jedziesz wózkiem, tak? Dziecko siedzi i ryczy w tym wózku. No, nazwijmy rzeczy po imieniu. I ta mama po prostu, ona też chce mieć 5 minut spokoju. Mm. I ta chrupka to jest coś właśnie najprostszego, tak jak ta sucha buła. I to dziecko sobie to trzyma, tam się obklei całe i po prostu je. Ono, to jest taki pewniak, tak? Że dziecko po prostu to zje. I tyle. I mama sobie myśli tak, no właśnie, to jest tylko chrupka kukurydziana. Tylko to przecież nie jest coś szkodliwego. To nic temu dziecku nie zrobi, tak? Bo przecież to nie są chipsy. Więc myślę, że z jednej strony ta, no znowu niska jakby świadomość, tak, że no to jest produkt bezwartościowy i zapychający, ale dla wielu rodziców postrzegany jako po prostu nieszkodliwy, tak, że to nie jest na zasadzie właśnie, że no myślę, że to jest nic szkodliwego, przecież my też dostawaliśmy chrupki, ty nie.
Znaczy nie wiem, mama.
Tata. Właśnie, lepiej sprawdź jakieś zdjęcia.
Już wtedy miało się 10 zdjęć na całe życie, jak się było dzieckiem w latach 90.
No właśnie, tak. A z drugiej strony właśnie no, dzieci lubią te chrupki, tak, i one tam są chrupiące. W ogóle sam ten moment chrupania wyzwala w mózgu różnego rodzaju, wiesz, połączenia, efekt przyjemności. I po prostu dzieci to lubią, a rodzic ma chwilę spokoju. I to jest tak, że jak wejdziesz do kogoś do auta, to foteliki obklejone, wózek obklejony, tak? No właśnie, to jest ten fenomen, że te chrupki są, bo są tanie, łatwo dostępne, wydają się nieszkodliwe i dzieci je lubią. Ale tak, my też mówimy, że no jakby ta chrupka to nie jest, wiesz, to już naprawdę lepiej dać tą bułkę. Tak,
z dwojga złego.
Ale na przykład ja też dzisiaj to biłam jakby w prezencie dla małej i teraz będzie śmiesznie. Przyniosłam takie malutkie chrupeczki, ale one są chyba z ciecierzycy. I wiesz, i jakby też właśnie pokazując tym, że to jest jakby ciut lepsza forma, taka mała alternatywa. Tak, taki kompromis. I teraz tak, z jednej strony właśnie widzisz, Zoja tego nie znała, ale poszła do kogoś, no i już poznała. I teraz tak, czy ty to będziesz teraz kupować? No nie. No bo ona to tam miała okazję spróbować, ale to nie zmieni u ciebie tego, że jej to smakowało, to teraz będziesz codziennie jej dawać chrupki, tak? Nie będziesz chciała tego robić. No ale niestety no, część rodziców zdecyduje tak, że no moje dziecko to lubi, no to czemu mam mu odmówić, tak? I to jest powrót znowu do tego wyobrażenia nas samych o sobie, tak? Że my myślimy, mówię o kobietach zazwyczaj, że jestem dobrą mamą, bo, tak? Bo pozwalam dziecku na to, bo zaspokajam potrzeby dziecka takie i takie, tak? Że wiesz, często, i to jest znowu temat rzeka, tak? Jestem niewyspana, ale wstanę do tego dziecka i tak dalej. Jakby już nie chcę teraz, wiesz, z tematu chrupek robić takiej wielkiej ideologii, tak? Jakby dlaczego my kobiety jakoś się zachowujemy, ale no gdzieś tam po części od razu mi się ten temat tak rozszerza w głowie, nie? Że ta jedna chrupka jakby może być też jakby obrazem tego takiego macierzyństwa, gdzie no my naprawdę, wiesz, jakby zawsze musimy założyć, że kobieta chce najlepiej dla swojego dziecka i nie daje tych chrupek, bo myśli, że robi tym krzywdę, tak? Tylko myśli, że właśnie zaspokaja jakąś dziecięcą potrzebę, tak? I swoją w sumie przy okazji też, tak? Więc moim zdaniem wszystko w temacie, wiesz, edukacji rodziców, tam się zaczyna, tak? Że my musimy zmieniać myślenie po to, żeby nasze dzieciaki już miały to myślenie inne, nie? Więc a dla rodziców, którzy nas słuchają i podają chrupki, to myślę, że warto też sobie pomyśleć właśnie, że okej, w jakich momentach te chrupki podajemy, jak często, czy to jest codziennie, czy to jest ilość bardzo duża, czy to są 2-3 chrupeczki, tak? Czy możemy je zacząć wykluczać z tego jadłospisu dziecka, albo czy możemy je wymienić na coś innego, tak? Co się dzieje z dzieckiem, kiedy ono tego nie dostaje? Tak? To są takie pytania, które warto sobie zadać, żeby zobaczyć, gdzie jest miejsce tych chrupek w naszym życiu, tak? I tak jest z każdym innym produktem, nie tylko z chrupkami, nie? Bo to można, wiesz, jakby podłożyć do każdej innej rzeczy, którą dziecku podajemy, a z którą nie do końca jesteśmy
przekonani.
Tak, w zgodzie, nie? Ale wiesz, i teraz od razu sobie przypominam to, że moje dzieci chodzą do szkoły, gdzie jest catering i mam opcję wyboru posiłków i na podwieczorek, który kosztuje 3 zł, na przykład są chrupki kukurydziane i pół jabłuszka, nie? Więc pytam córki, bo widzi, jak dzieci to dostają, no to są na przykład 2 chrupki i pół jabłka za 3 zł, nie? Więc wiesz, no i to jest znowu to, że znowu ktoś inny też te chrupki dziecku poda, nie? Albo pojedziesz do babci i tam te chrupki czekają. Albo pójdziesz z dzieckiem do fryzjera i w nagrodę dostanie lizaczka, że ma obcięte włoski. Nie?
Ja dostałam się w takiej eksówce cukierka.
Wiesz, ale ty jesteś dorosła. A teraz tak, ty podchodzisz z dzieckiem, płacisz za te obcięcie włosów i pani już wyskakuje z lizakiem. Ona nie ma złych intencji, ale nie zapyta się ciebie, czy ty się na to zgadzasz, czy jesteś mamą, która daje jej lizaka, tak? I to jest, wiesz, to jest kolejny temat rzeka, nie? Że to są takie niuanse, z którymi my rodzice ciągle musimy gdzieś tam się zmagać i chociażby to właśnie ci dziadkowie, te właśnie ciotki, które gdzieś tam wyskakują z tymi słodyczami, nie? To jest bardzo trudne, ale z drugiej strony ja tak sobie myślę, że naprawdę mamy wiele innych takich, wiesz, życiowych problemów, że nie róbmy z tych tematów, aż takiego, wiesz, problemu, wiesz, który urasta do takiej rangi, wiesz, życiowej, nie? Że czasem po prostu warto z tymi osobami szczerze porozmawiać, powiedzieć swoje zdanie i być pewnym też tego swojego zdania, nie?
Tak, to było myślę w tym wszystkim bardzo ważne. Ja myślę, że tutaj postawię kropkę, ale z dużym ale i zostawię tutaj otwarte drzwi dla osób, które nas będą słuchać i oglądać, bo myślę, że po tym odcinku może się pojawić bardzo dużo różnych pytań. My zresztą pomysłów na rozmowy jeszcze też kilka mamy I myślę, że czy to ty z Anią, czy sama jeszcze zostaniesz tu przeze mnie zaproszona i będziemy po prostu kontynuować. Od siebie dodam, że książki wasze już mam, a teraz mam też najnowszą książkę z przepisami i są one super, szczególnie... I tego tematu nie poruszyłyśmy, szczególnie obecnie, gdzie moja kreatywność jako rodzica, wiesz, to jest taki moment, kiedy faktycznie dziecko już ma kilka swoich ulubionych posiłków. Ja też nie będę kłamać, ja jestem osobą przyzwyczajeń i ja jem praktycznie codziennie to samo. I faktycznie to jest taka fajna pomoc dla rodziców, żeby trochę wyjść z tego swojego zapętlonego koła, gdzie ty nie wiesz już po prostu, co masz dla tego swojego dziecka przygotowywać. Jasne. I też możesz z nim popróbować, bo to są smaczne rzeczy.
Tak, to znaczy wiesz, no, my dorośli już właśnie mamy te swoje takie twarde przyzwyczajenia, ale dzieci bardzo dużo zmieniają, nie? I nagle tutaj się może... Tak, no. Muszę powiedzieć, że wszystko, nie? Że warto też właśnie wyjść na chwilę z tego swojego jajka codziennie rano i zobaczyć, że jest coś innego. Chociaż ja też jestem taka, że wiesz, na co dzień mamy taki swój stały repertuar, nie? Że to nie jest tak, że my codziennie jemy nie wiadomo ile nowości, nie? I dzieciaki też mają w pewnym momencie już te swoje przyzwyczajenia i ulubione dania, nie? Nieśmiertelna pomidorowa na przykład. No, to jest pewnie...
Wiesz, że chyba soja jeszcze nie jadła.
Pomidorowej? Nigdy w życiu.
Nie. Rosół bardzo lubi, ale pomidorowej chyba nie jadła.
Ale poczekaj, ale dlaczego nie jadła?
Nie wiem, jakoś widzisz, bo to jest tak, że my nigdy nie jemy pomidorowej, więc wiesz, o ile rosół...
Co jej ugotuje?
Rosół, wiesz, na przykład u nas jest gotowany non-stop, mam wrażenie, że na
pasatę kuchence... dolejcie, już będzie tak, pomidorowa.
No, widzisz, no. A my po prostu, wiesz, i to pokazuje też to, jak bardzo to, co rodzice jedzą, tak, ma wpływ oczywiście na to, co je dziecko. I zresztą Zoja wyjada teraz głównie z mojego talerza, nawet jeżeli sama ma dokładnie to samo obok.
Tak.
Ale to pokazuje, że wiesz, ja nawet nie pomyślę o tym dwa razy, nie? Bo my dla siebie tego nie przygotowujemy, więc no, jakoś mi nie przyjdzie do głowy. A jest już,
tak, a jest już w takiej fazie, że wiesz, jakaś tam natka pietruszki albo koperek na, nie wiem, na ziemniaczku jej już przeszkadza? Bo wiesz, to też jest taki etap, że
trochę bardzo ostrożnie tak, musisz postępować. Trochę tak, trochę tak. Ale jeszcze też jest taka otwarta na tyle, żeby też póki co wszystko spróbować. Nie wszystko jakby będą tam nieśmiertelne borówki, które po prostu są ulubionym owocem i żaden inny owoc. Była faza na mandarynki, aczkolwiek bardziej na obieranie mandarynek niż na jedzenie.
Cebulę jej trzeba było dać do obierania. Ale wiesz co, to też tak właśnie, po pierwsze to jest też ważne, że to się u dzieci bardzo zmienia. Naprawdę dzieci, które jadły na przykład długo mięso, mogą nagle odrzucić to mięso. Albo tak jak właśnie rodzice nieraz mówią, moje dziecko nigdy nie chce pomidora, zawsze mu daję, a ono i tak nie chce. To też może być tak, że nie rezygnujmy od razu z tego, tak? Niech ten pomidor gdzieś tam się zawsze pojawia, niekoniecznie na talerzu dziecka, ale gdzieś tam na przykład obok. No ale jeżeli dziecko czegoś kilkukrotnie nie chce, to nie oznacza od razu, że my już do końca życia mamy tego dziecku nie proponować, tak? No bo szkoda po prostu, bo będzie taki dzień, gdzie ono jednak stwierdzi, no może jednak spróbuję, tak? Albo nie spróbuję i to może być wynik też jakiejś takiej obrony organizmu, bo na przykład faktycznie by się okazało, że ten pomidor wywołał jakąś alergię, nie? Więc jakby nasz organizm też jest na tyle mądry,
że wie,
co jemu służy, a co nie. No.
Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i za książkę. Będę szukała, co tam mogę...
Pomidorowa tam jest.
Dzisiaj razem z Zoją w ramach, chociaż już nie jest deszczowy dzień, bo jak jest deszczowy, to wtedy gotujemy, bo nie mamy innych zajęć, ale w takim razie pomidorową koniecznie musimy.
Koniecznie pomidorowa, tak. Ja, Ania, Tobie też dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.